niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa ponownie. Czas rozmów niedokończonych. Zapraszam bardzo serdecznie na tę część i na następną już teraz o 21.30 w Radiu Maryja. Temat, który dzisiaj podejmujemy, Unia Europejska między wspólnotą a despotą. Pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, jest z nami i wraz z panem profesorem ten temat chcemy podjąć. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, kiedy zobaczyłem ten temat, tak troszeczkę się zastanowiłem, bo zacząłem myśleć, o co chodzi z tym despotą szczególnie, bo wspólnota, no to jeszcze jakoś zrozumiałe, ale odniosłem to wszystko nie do konkretnej osoby, ale do Unii Europejskiej jako takiej, jako pewnego tworu, pewnej rzeczywistości, którą tworzymy, czyli ona, Unia Europejska, jako wspólnota albo jako ktoś, kto te despotyczne postawy może przyjmować, czy dobrze dedykuje na początek.
Tak, wydaje się, że tak można na to popatrzeć. Tu trzeba by zaakcentować, że Robert Schuman wraz z Alcide de Gasperi i Konradem Adenauerem po wojnie, oni tworzyli wspólnotę narodów Europy, a więc nie Unię Europejską. Schuman w sposób taki proroczy w 1962 roku w swoim takim krótkim opracowaniu, taki depozyt jego głównych myśli, akcentuje właśnie, że nie chcemy superpaństwa. On jakby już w pewnym sensie przewidywał, widział ryzyko, że jeśli właśnie ta wspólnota europejska, którą tworzył, pójdzie, skupi się na instytucjach, na ekonomii, na sprawach, które, tak jak on określał, niebudujących relacji, na sprawach, które będą dotyczyły odchodzenia od Europy ducha, od korzeni chrześcijańskich, to właśnie stanie się autorytarna, stanie się, można by powiedzieć, nawet agresywna. On to rozwija, pokazując to ryzyko superpaństwa, które jak próbujemy zapoznać się z tą koncepcją Spinellego, którego Schuman znał, jego ideologię znał znakomicie, to z tej koncepcji Spinellego Europy wynika właśnie taki system agresywny, system przemocy. Można by tutaj w związku z tym znakomicie użyć tego słowa despoty. Ten system Spinellego jest, ta konstrukcja jest systemem o wiele gorszym niż system komunizmu sowieckiego. Dlatego, że w komunizmie sowieckim to nie znane były dwie strony barykady. Było wiadomo, kto jest tym, który realizuje przemoc, prześladuje, zabija ludzi, czyli ta przemoc fizyczna. Tutaj mamy do czynienia z o wiele groźniejszym systemem, bo jest to system właśnie przemocy kapitałowej połączonej z ideologią. Ideologią, dla której jest celem stworzenie zunifikowanego superpaństwa, usunięcie specyfiki i suwerenności narodów, usunięcie instytucji narodowych, usunięcie kultury, zatarcie tej kultury. Dzisiaj przecież widzimy, jak się właśnie walczy z tym, co nazywamy patriotyzmem, jak się nienawidzi właśnie patriotyzmu, a więc się nienawidzi tego, co stanowi o specyfice, o charakterze, o mentalności danego narodu, a w końcu mentalności człowieka. A zatem wydaje się, że tutaj ojcowie zaproponowali znakomity tytuł właśnie Unia Europejska między wspólnotą a despotą, bo chociaż Schuman nie chciał Unii Europejskiej, on nie miał w słowniku takiej właśnie nazwy, wręcz no, przewidywał, że jeśli to będzie szło, będzie to takie określenie zastosowane, to będzie to określenie z dziedziny właśnie kierunku superpaństwowego. A zatem można by tutaj ten tytuł odczytywać, czy próbować dyskutować, czy prowadzić dialog w ramach tego tytułu, jakby że jesteśmy w takich kleszczach. Z jednej strony wspólnota i jest to pragnienie, wydaje się, że właściwie większości ludzi w Europie, jak prowadzimy różnego typu analizy, rozmawiamy z ludźmi, a z drugiej strony właśnie to już realizujący się despotyzm, ten, który wkrada się po cichu, bez jakiegoś takiego, można by powiedzieć, militarnego, czy też takiego, powiedziałbym, sposobu, który byłby bardzo czytelny. Zresztą Schumann w kilku zdaniach właśnie powiedział, że nie dajmy się uśpić. Oni będą właśnie próbowali nas jakby usypiać w takim poczuciu takiego bezpieczeństwa, komfortu materialnego, pieniądze, fundusze, gdy tymczasem będą chcieli, prowadzą do zabijania duszy naszych narodów, do zabijania tego, co stanowi fundament, również fundament rozwoju gospodarczego. I tutaj Schumann mówi, że powinniśmy się temu przeciwstawić, a więc dzisiaj w tym tytule można by odczytywać, że musimy się przeciwstawić tej despocie, żeby właśnie mieć większą inklinację do wspólnoty. I Schumann mówi, że przeciwstawić się nie tylko dla samego przeciwstawienia się, ale właśnie ze względu na nasze dzieci, na pokolenia, żeby zachować im to, co było dla nas wielką wartością, a to, co może być dla nich, jeśli tego nie zachowamy, tragedią i światem, i można by powiedzieć otoczeniem, który będzie związany z bardzo takim tragicznym funkcjonowaniem mechanicznym, pewna robotyzacja, bo Spinelli nawet planował, czy w planie ma coś takiego, że obywatele tak zwanego superpaństwa będą mieli ustalane racje pensyjne, czyli pensje takie, żeby im wystarczyły na, można by powiedzieć, odżywianie się, na takie podstawowe funkcjonowanie, nawet na odpoczynek czy turystykę, ale wszystko to będzie jakby w pewnym sensie w sposób taki przebiegły, reglamentowany, no czyli tutaj widzimy, że to bardzo z jednej strony jest bliskie temu, co było w komunizmie sowieckim, ale ma tą cechę tego kapitalizmu, kapitału, który działa znacznie bardziej efektywnie w stosunku do komunizmu sowieckiego, bo w pewnym sensie buduje solidarność oligarchii finansowej, solidarność właśnie tych, którzy będą decydentami, którzy będą, no, można by powiedzieć, manipulowali i sterowali właśnie tymi procesami. I obyśmy właśnie te kleszcze, czy powiedzmy to znajdowanie się, i tak chyba już można powiedzieć, że w tej chwili znajdujemy się między wspólnotą a despotą, i trzeba by chyba sobie po prostu pomyśleć, jak wzbudzać, jak opowiadać o wspólnocie, jak ją wyrażać, jak ją pokazywać, żeby ta tęsknota za wspólnotą, ta, można by powiedzieć, potrzeba wspólnoty, była taką siłą przeciwwagi, tą siłą zwalczania, czy też odsuwania, czy też można by powiedzieć redukowania tych różnych mechanizmów, które dotyczą właśnie różnych wymiarów despotyzmu.
Panie profesorze, historia, sama historia Unii Europejskiej w tym dzisiejszym kształcie i w tym kształcie początkowym jest bardzo ciekawa. Dzisiaj nie będziemy jej przywoływać, natomiast pan profesor już wspomniał słowa Roberta Schumana, choćby o tej wspólnocie narodów Europy. Pamiętamy, to były lata powojenne bezpośrednio i trochę późniejsze, czyli pewna solidarność również gospodarcza w odbudowywaniu Europy pięknej, silnej, nowoczesnej na tamte warunki. Polska, no już niedługo będzie 20 lat, jak jest w Unii Europejskiej. Chciałbym pana profesora zapytać o to, no w jakiej tej Unii Europejskiej Polska dzisiaj się znajduje? Czy to jest bardziej ta wspólnota, czy to jest bardziej to próbowanie kierowania nami czy narzucania pewnych wartości, pewnych zachowań, pewnych decyzji.
Tak, tutaj to jest bardzo jakby ważna sprawa. Są dwa wymiary tego, powiedziałbym, naszej już takiej, powiedziałbym, przedsionka drogi przez mękę. Otóż te dwa wymiary, pierwszy to jest ekonomiczny, a drugi to jest właśnie taki społeczny, który jakby rzutuje czy wpływa na nasz model społeczny, na naszą tradycję, kulturę, na nasze właśnie wszystkie takie zdobycze historyczne, że tak powiem. I pierwszy ten wymiar ekonomiczny, proszę Państwa, to jest właśnie taki, że podejście po wejściu do, czy po włączeniu nas, proszę Państwa, do Unii Europejskiej, podkreślam to słowo po włączeniu nas, bo oczywiście chcieliśmy, ale była potężny deficyt świadomości, czyli wielka nieświadomość tego, dlaczego w pierwszej kolejności tak bardzo chciano nas właśnie w tej Unii. Otóż ten wymiar gospodarczy, tam różne środowiska biznesowe, też właśnie no, wielu liderów politycznych podeszło do polskiej gospodarki, jak i do naszych sąsiadów, jako do takiego obszaru kolonialnego, do eksploatacji, dostęp do rynku, mówiąc w skrócie. Dostęp do rynku dzisiaj, proszę Państwa, czyli produkcja i sprzedaż, czyli generowanie dochodów, to był główny cel właśnie Zachodu, czy też można by powiedzieć tych głównych graczy, do których należą Niemcy, Holendrzy, też Francuzi, ale głównym tutaj rozgrywającym to są właśnie Niemcy. I tutaj w tym zakresie tak się, proszę Państwa, żongluje, za mało się dementuje właśnie to, że to nie jest tak, że my uzyskujemy większe wpływy ze środków Unii niż przelewamy na ich konta. My w ramach tego dostajemy, znaczy powinniśmy dostawać wynagrodzenie za dostęp do rynku. Jak sprzedajemy jakąś wartość, tak, coś co właśnie jest cenne dla tych właśnie biznesów zachodnich, to sprzedawany przedmiot, czy można by powiedzieć operacja, czy rynek, powinna uzyskiwać ekwiwalentne wynagrodzenie. I właśnie my otrzymujemy, proszę Państwa, 30 miliardów rocznie złotych netto, to znaczy, że wpływa do nas więcej niż przekazujemy do budżetu Unii Europejskiej. Natomiast w ocenie wielu ekspertów, ja robiłem też takie ostatnio właśnie badania, taki raport właśnie dla pewnych środowisk takich think tanków właśnie w Europie, i z tych opracowań wynika, że za tą wartość dostępu do naszego rynku powinniśmy otrzymywać nie 30 miliardów, a 60 miliardów rocznie. Czyli tutaj jesteśmy, no mówiąc kolokwialnie, ogrywani. I tutaj, proszę Państwa, niestety w wielu mediach, czy w większości, naprawdę w większości z ubolewaniem trzeba powiedzieć, że się mówi, no przecież ta Unia jest taka hojna, bo otrzymujemy 30 miliardów co roku do różnych celów. No proszę Państwa, to już w tej chwili zdementowałem, ile powinniśmy otrzymywać, a zatem oni zyskują o wiele więcej, czyli okradają nas. I tutaj trzeba by powiedzieć, że W tym kontekście również mówi się, że za chwilę, za kilka lat my już nie będziemy otrzymywali tych środków, tylko jeszcze będziemy musieli dopłacać. I tu właśnie ten wymiar, proszę Państwa, stał się takim czynnikiem przewagi w zakresie atakowania naszego modelu społecznego. Czyli jeśli ktoś zdobył, proszę Państwa, tutaj kapitał, ma pozycję kapitałową, ma wpływy, to on może rozpoczynać i rozpoczęto w którymś momencie te działania ideologiczne. Tu, proszę Państwa, jak się patrzy na tą kapitał, który jest przekazywany z różnych środków, z różnych takich ośrodków, że tak powiem, w Europie do Polski, dla różnego typu organizacji, które właśnie no, działają na rzecz, można by powiedzieć, rozbrajania Polski. To jest z tego co wiem, to jest kilka miliardów dolarów. I te kapitały działają na rzecz właśnie jakby dezawuowania, jakby szkalowania Polski, również te kwestie dotyczące wprowadzania jakiejś właśnie kultury antyludzkiej, wprowadzania różnych dziwnych tak zwanych szkoleń destrukcyjnych dla psychiki dzieci i w ogóle promowanie właśnie takiej kultury, która obca jest Polsce. Czyli tu chciałem pokazać, że właśnie jakby w kontekście tutaj ojca refleksji, że te dwa czynniki są z sobą połączone, że to nie był, to był pewien plan już, właśnie Spinelli i jego tak zwani zwolennicy, oni od już wchodzenia Polski do Unii Europejskiej mieli taki plan, który musiał być skuteczny, czyli najpierw panowanie kapitałowe, które w dużej mierze już odegrało, czy ma swoją siłę, a następnie jak mamy przewagę kapitałową, popatrzmy na różnego typu fundacje, które są zasilane z tych środków niemieckich, czy jeszcze innych źródeł, nawet partie polityczne, które na Zachodzie jest niedopuszczalne, żeby były finansowane z jakichś środków zagranicznych. U nas takie sytuacje są bardzo częste. I to są dwa elementy, które są zsynchronizowane. I dlatego wydaje się, że ta sprawa tutaj dalszego zarządzania, czy odreagowywania, czy też przeciwdziałania, żeby nie pogłębiała się ta sprawa, można by powiedzieć, superpaństwa, czy też wpływu tych ideologii superpaństwa na Polskę, to trzeba widzieć te dwa czynniki jako połączone i w taki sposób, żeby można było znajdować sposoby działania, które będą redukowały tą siłę kapitałową. I proszę Państwa, tutaj w tym wypadku trzeba by powiedzieć no, szczerze, że podejście premiera Morawieckiego, który rozpoczął chociażby od tego, żeby zredukować siłę kapitałów bankowych w Polsce, czyli można by powiedzieć odkupienie, czyli zwiększenie udziału polskich banków i również inne działania, które właśnie niejako zwiększają udział polskiego kapitału i wpływu Polski na to, co dzieje się tutaj. No proszę Państwa, gazety, media, przecież w 70% czy jeszcze więcej mediów w rękach Niemiec. Proszę zobaczyć, jak się, prawda, reaguje agresywnie, kiedy tutaj media, które PKN Orlen, że tak powiem, próbuje, powiem kolokwialnie, odbić. I słusznie, w Niemczech ta struktura mediów niemieckich jest na rzecz, działa na rzecz Niemców, na ich potrzeby. I to właśnie wydaje się, że bez spojrzenia na te sprawy w połączeniu nie będziemy umieli znajdować środków i sposobów, żeby przeciwdziałać tym, no, no powiedziałbym, głównym niszczącym działaniom, które dotyczą właśnie niszczenia kultury, niszczenia właśnie naszej tożsamości, niszczenia psychiki ludzi i dzieci, promocji zabijania, prawda, mordowania, trzeba tak powiedzieć, dzieci i również jakby można powiedzieć promocja czy też przejmowanie takich, no w cudzysłowie, ośrodków intelektualnych czy różnych przedstawicieli partii jako osoby służące na rzecz tych właśnie zachodnich ideologii. Czyli właśnie jak to redukować, usuwać, żeby nie było coraz więcej argumentów polegających na tym, że no właśnie tam na Zachodzie czy Niemcy mówią, no przecież to przecież sama Platforma Obywatelska czy taka czy inna partia mówi, że u was jest źle, trzeba zmienić, więc no my po prostu staramy się tylko wsłuchiwać w opinię czy głos no jakiejś sporej grupy waszych przedstawicieli. I to jest właśnie, widzimy bardzo jakby skomplikowany obraz, ale jeszcze raz chciałem podkreślić, że w mojej opinii pan premier Morawiecki i może jeszcze parę osób jakby widzi ten kontekst, to połączenie. I tutaj to jest o tyle ważne, że to ta grono osób, która powinna to dostrzegać, powinna być większa, bo Spinelli, bo ta ideologia Spinellego jest taka diabelska. Ona w białych rękawiczkach tworzy pozór dobra, pozór spokoju, pokoju, bezpieczeństwa, natomiast czeka, czy też zajmuje coraz więcej miejsca, usuwa własność, usuwa, można by powiedzieć, poczucie takiego współgospodarzenia, suwerenności i to wszystko nie ma, proszę zauważyć, na tym etapie charakteru jak w komunizmie sowieckim, gdzie właśnie bolszewicy, gdzie jakikolwiek sprzeciw był od razu penalizowany właśnie więzieniem, zabijaniem, wieszaniem ludzi. Mm-hmm. Tu się robi, to jest bardziej groźniejszy tutaj mechanizm, bo on jest, powiedziałbym, bardziej skuteczny, bo panowanie i przemoc kapitałowa. I tutaj słyszymy, Niemcy chcą zagłodzić tak Polskę. Proszę Państwa, jeśli odetną nam Baltic Pipe, prawda, gaz, Niemcy przejmą monopol, to jest bardzo łatwo później manipulować. I energia dzisiaj, wbrew pozorom, ta tak zwana transformacja energetyczna, proszę Państwa, to jest transformacja despotyczna. Znaczy, ona tak jak bomba jądrowa. Energia jądrowa ma wartość właśnie, jeśli pokojowo ją wykorzystamy. I tutaj tak samo jest z tymi właśnie Nord Stream właśnie 2. On może być właśnie mechanizmem, i już chyba się tak szykuje, przemocy, i który będzie no niejako kładł na kolana, doprowadził do tego, że staniemy się penitentami, że już w tej chwili, jak widzimy po zachowaniu wielu przedstawicieli partii czy różnych partii w Polsce, jak bardzo nisko się kłaniają, jak bardzo potrafią poddać się właśnie tej ułudzie. I no, to znamie bestii, despoty będzie w przyszłości stosowało takie mechanizmy, proszę Państwa, przemocy kapitałowej. Nie ukłonić się, tak jak było, proszę Państwa, w pierwszych wiekach chrześcijan, nie pokłonić się Bogu jakiemuś tam rzymskiemu, to zostaniesz skazany na śmierć. I to wcale nie jest fikcja, tylko już powoli klarująca się jakaś rzeczywistość, w której to mechanizmy właśnie są mechanizmami o charakterze takim kapitałowym, gospodarczym, które w efekcie budują system przemocy.
Panie profesorze, w słowniku despota to władca absolutny, mający nieograniczoną władzę, człowiek bezwzględny, narzucający swoją wolę. Wydaje się, że no, niektóre działania Unii Europejskiej czy organów konkretnych Unii Europejskiej dotyczące Polski, no bo na Polsce nam chyba najbardziej zależy, jako Polakom i o Polsce chcemy rozmawiać. Te działania no, pokazują trochę, że jednak zamiast pójścia w kierunku wspólnoty czy wspólnotowości, idziemy w kierunku tego despotyzmu. Czy Unia Europejska idzie? My się na to chyba jeszcze nie godzimy, ale tak jak pan profesor mówił, jeżeli będzie tak potężny wpływ finansów, jakieś uzależnienie też nas jako kraju, jako Polski od dotacji, od wspólnego długu, który zaciągamy i tak dalej, no to wydaje się, że ta rzeczywistość coraz bardziej będzie dla nas realna, przykra i no taka, nie wiem, czy do końca zrozumiała.
Tak, tutaj słusznie ojciec zwrócił uwagę właśnie na te, można by powiedzieć, definicyjne sprawy i na, że ten despotyzm, ten despota, no, na użytek tutaj dzisiejszego spotkania pojawiło się to słowo i chyba ono ma absolutnie zastosowanie. Natomiast ten jeszcze może nierozpoznany despota jawi się jako dobro, no, jako taki, można by powiedzieć, sponsor wspierający, tak jak często wychwalają różni ludzie, że Unia, przecież otrzymujemy 30 miliardów, bez Unii nic byśmy nie zrobili. No to ja tu przed chwilą wyjaśniłem właśnie, jaki jest system, można by powiedzieć, wynagrodzenia za dostęp do tego rynku. Tutaj w tym kontekście trzeba dzisiaj już powiedzieć jasno, że na czym ma polegać ten mechanizm despotyzmu. Ten despota, w mojej opinii, tym takim liderem tego to są Niemcy, ale nie Niemcy jako naród, tak, tylko określone grupy tak zwanej oligarchii kapitałowej i pewnych grup takich, ja bym powiedział, tak zwanych liderów i zwolenników Spinellego. I Niemcy patrzą, proszę Państwa, na tą całą sprawę z perspektywy ich budowania dominacji gospodarczej. Dzisiaj podam taką liczbę. Otóż jeśli popatrzymy na obrót z krajami trzecimi Unii Europejskiej i tak zwany bilans płatniczy, bieżący rachunek bilansu płatniczego, on odzwierciedla obrót towarami i usługami i w tym całym bilansie, bieżącym bilansie płatniczym Unii Europejskiej, Niemcy posiadają aż 70%. To jest, można by powiedzieć tak, że wszyscy pracują na Niemcy. 70% z perspektywy tworzy to nierównowagę ekonomiczną. To jest bardzo niebezpieczne dla redukcji efektywności gospodarczej całej Unii Europejskiej. Zresztą dzisiaj mamy mnóstwo dowodów, obserwujemy, jak ta efektywność na tle na przykład Ameryki czy Azji, nawet Afryki, jest relatywnie już coraz mniejsza. I teraz o co tutaj chodzi? Otóż, proszę Państwa, Niemcy, gospodarka niemiecka nie może funkcjonować bez gospodarki Polski, Węgier, Czech i właściwie można by powiedzieć całego Trójmorza. Otóż to nie będzie tak, że Niemcy, budując swoją dominację, oni będą chcieli się jakoś odseparować, czy nawet nie mają takich pomysłów, żeby nas usunąć z Unii Europejskiej, czy też nigdy nie będą działać w tym kierunku, żeby nasz stan gospodarki był, powiedziałbym, w takim złym stanie. Dlatego, że Dzisiaj, proszę Państwa, gospodarka polska ma duży eksport do Niemiec, tak zwanych półproduktów. Niemcy te półprodukty włączają w swoje wyroby gotowe z dużą marżą, czyli z dużą wartością dodaną i dalej eksportują. Czyli można by powiedzieć, my jesteśmy takim zakładem pracującym, wykonującym pewne części, pewne elementy, prawda, dla finalnej produkcji w Niemczech. I to odkrył znakomicie pan premier Morawiecki, zauważył, i od kiedy on, prawda, funkcjonuje, to stara się iść w tym kierunku, żeby zmienić tą sytuację. Oczywiście nie jest to łatwe. I dlatego chciałem tutaj właśnie zaznaczyć, że my nie musimy się bać, proszę Państwa, że przestaniemy dostawać z Unii 30 miliardów. To znaczy, ja bym wolał, żebyśmy ich nie otrzymywali, prawda, bo za chwilę będą i tak żądać, żebyśmy wpłacali do kasy Unii Europejskiej. Te 30 miliardów, proszę Państwa, to jest niecała kwota, jakie wydajemy z polskiego budżetu na 500+. A więc to nie są szokujące kwoty. Tutaj w ogóle nie starajmy się, trzeba zapominać o tym, że tam jest jakiś dobrodziej, że tutaj bez tych środków to my byśmy, że tak powiem, popadli w jakąś destrukcję. Ten cały rozwój gospodarczy, szczególnie w ostatnich, proszę Państwa, 5 latach, to jest właśnie zasługa polskiej kreatywności, przedsiębiorczości, dobrego zarządzania gospodarką, prawda? I w tych warunkach nieźle funkcjonującej gospodarki Niemcy mogą się jeszcze bardziej bogacić. Dlatego tutaj trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy, że my jesteśmy tutaj, można by powiedzieć, mamy pewien atrybut, przepraszam bardzo, tu telefon nam przerwał. Czyli mamy pewien atrybut polegający na tym, że jeśli taki zakład, jakim jest Polska, czy też Trójmorze, bo dotyczy to wielu krajów, że my możemy niejako wykorzystywać ten atrybut do zmiany polityki niemieckiej, czy też zmiany modelu gospodarczego. I myślę, że tu jest pewna siła, pewna możliwość oddziaływania, bo w tym temacie, jak rozważamy wspólnota i despota, to jeśli my nie znajdziemy środków zaradczych na despotę, ale to takich środków, takich metod, takich narzędzi, które są ważne dla właśnie tego despoty, to będzie nasza wspólnota niszczona, czyli nie będziemy mieli siły, żeby tą wspólnotę utrzymać, żeby tą wspólnotę kształtować, rozwijać i pielęgnować. I tutaj myślę, że z tej perspektywy nie liczmy na zrozumienie jakichś tam, można by powiedzieć, tych, którzy należą do tych grup despoty. Nie możemy często, moim zdaniem, wielu polityków patrzy naiwnie na to, że po tamtej stronie w Brukseli to są czy Niemcy, liderzy niemieccy, to są ludzie dobrej woli, którzy, prawda, chcą znajdować rozwiązania, no ale mają trochę inne niż my, ale nie chcą źle, prawda? I ścieranie się tylko polega na tym, że no, mówimy o różnych sposobach realizacji podobnych celów. To tak nie jest, proszę Państwa. Tak zwani zwolennicy Spinellego, to tak jak bolszewicy, tak jak wszyscy, którzy zawsze w historii, jak patrzymy w różne okresy historii, byli tymi, którzy niszczyli chrześcijaństwo, czy którzy zabijali właśnie dusze poszczególnych narodów, to są właśnie środowiska, które mają właśnie określony cel i oni z tej linii nie zejdą. Jest tylko pytanie, jakie zastosować środki militarne, w cudzysłowie, prawda, militarne, czyli jakie zastosować narzędzia siły czy pewnej przemocy w cudzysłowie, które będą adekwatnie oddziaływały w kierunku ich sposobu myślenia i ich argumentów. Czyli jeśli dla nich jest pieniądz, bo taka jest prawda, hegemonia Niemiec, proszę Państwa, polega na tym, że im nie zależy tak naprawdę na ideologii gender czy to i tak dalej, czy cokolwiek byśmy nie myśleli. To jest dla nich tylko narzędzie do uzyskiwania tej przemocy kapitałowej czy siły kapitałowej. Dlatego tutaj oddziaływaniami, które będą wchodziły w jakieś, to jest ważne, dyskusja, przeciwstawianie się tym jakimś tworzeniu jakichś dyrektyw, ustaw tych ideologicznych. To jest ważne, żeby się przeciwstawiać, ale pamiętajmy, że to nie jest główna broń atomowa tych, którzy Niemców, którzy chcą tworzyć tą hegemonię właśnie kapitałową. I tu trzeba popatrzeć na to z tej perspektywy i zacząć zupełnie inaczej działać, bo myślę, że cały czas wiele grup i niepolitycznych, i politycznych działa bardzo naiwnie, bardzo, powiedziałbym, nieświadomie. I oczywiście jest to długa walka, tak? To jest wojna, trzeba to jasno powiedzieć. Na wojnie można przegrywać bitwy, ale niekoniecznie trzeba przegrać wojnę. I w tym momencie myślę, że coraz bardziej dzisiaj to widzimy, bo proszę Państwa, jeszcze 5 lat temu to nie wyobrażamy sobie, żeby Angela Merkel ustami Heiko Maas powiedziała, że my, że chcemy odebrać prawo weta. Co to oznacza? Tam rozwinął ten pan, że to oznacza, żebyśmy po prostu nie mieli głosu, żebyśmy, to nie chodzi tylko o Polskę, ale o cały Wschód, żebyśmy byli poddani wszelkim tam właśnie tym decyzjom. I ktoś, proszę Państwa, jeden z naszych polityków kilka dni temu, jak żeśmy dyskutowali, to mówi, że to przecież Heiko Maas nie należy do partii Angeli Merkel. No proszę Państwa, Heiko Maas jest w rządzie Angeli Merkel, więc nie, na pewno nie jest tak, że powiedział coś, tak, bo mu się tylko wyrwało. Tak? To jest określona socjotechnika, to jest określona strategia, tak, że Angela będzie mówiła w sposób bardziej dyplomatyczny, a Heiko Maas jest wysyłany, żeby mówił otwartym tekstem, ale to oznacza opinię rządu Niemiec. I teraz proszę Państwa, na gruncie tego, co niedawno, parę dni temu wypowiedział jeden z posłów Aktien für Deutschland, czyli AfD, ten bardzo agresywnie, źle jakby opisał, postawił właśnie w złym świetle Polskę w związku z paktem Ribbentrop-Mołotow, to można by powiedzieć tak, rzeczywiście to są wypowiedzi świadczące, że w różnych grupach w Niemczech są takie osoby, którym się marzy właśnie do powrotu tego, powiedziałbym, patrzenia czy funkcjonowania z góry nad tymi narodami, które kiedyś mieli ochotę podbić. Ale zadaję takie pytanie. Czy Angela Merkel nie myśli podobnie? Bo proszę Państwa, no, nie bądźmy dziećmi, jeśli Angela z Nord Stream 2 z Rosją, to jest tak jak pakt Ribbentrop-Mołotow. Ten mechanizm gazu, on będzie powodował, że będziemy manipulowani. Już teraz, proszę zauważyć, jest ryzyko, że ceny w Polsce energii będą rosły, a jak wejdzie Nord Stream 2, to będziemy w ogóle na pozycji, no powiedziałbym, destrukcyjnej z tej perspektywy. Mam nadzieję, że Baltic Pipe wejdzie, chociaż nikt z nas tego nie wie, co można będzie jeszcze wymyśleć, żeby właśnie zredukować pozycję naszą do tych, którzy idą na kolanach do Niemiec, prosząc o dostawy gazu. to być może będzie jeszcze gorsza sytuacja niż kiedyś współpraca z Gazpromem, czy też otrzymywanie gazu z Rosji. I tu, no, czy tutaj to jest konkretna postawa? Ten z AfD się wypowiedział, fatalnie się wypowiedział. Oczywiście te wypowiedzi też są naganne i nie można ich pielęgnować, ale Angela Merkel, proszę Państwa, czynem realizuje, można by powiedzieć, uzależnienie. I to jest przy właśnie na tle, można by powiedzieć, tego, co dzieje się na Białorusi czy na Ukrainie, jest w związku z tym no, całkowicie nieliczeniem się, co, jaki los może spotkać jakikolwiek inny kraj tu ze wschodu. I również, proszę Państwa, nie wierzę, że gdybyśmy byli zagrożeni jakimś aktem agresji ze strony Rosji, nie wierzę, że ktokolwiek z Niemiec przyjdzie tutaj na pomoc. Dlatego, że Niemcy jakby tutaj w tej konstrukcji, którą tworzą, tworzą sobie już pewien system własnego bezpieczeństwa gospodarczego. Natomiast Rosja, mimo takiej sytuacji, w jakiej jest, ma świadomość, że bez kooperacji z silnymi ośrodkami gospodarczymi, takimi jakimi są Niemcy czy Francja, Rosja nie będzie w stanie funkcjonować jako silne państwo. Rosja na pewno nie chce, proszę Państwa, jak to było za bolszewików, żeby przejąć czy też stworzyć komunizm na Zachodzie, tylko dzisiaj Rosja już myśli w kategoriach właśnie swojej siły nie tylko militarnej, ale gospodarczej i tutaj takich partnerów jak Niemcy nigdy nie usunie ze swojego teatru takich partnerów, z którymi kooperuje.
Unia Europejska między wspólnotą a despotą. Taki temat podejmujemy dzisiejszego wieczoru. Z nami jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. No i oczywiście zapraszamy Państwa do telefonowania, do refleksji, do zadawania pytań. Numery telefonów przypominamy, one też wyświetlają się na Państwa ekranach. Dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Panie profesorze, ten duch nam gdzieś uciekł i ta wspólnotowość. Święty Jan Paweł II przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej mówił o tym, że ma być ona, powinna być ona wspólnotą ducha. Odwołujemy się do korzeni chrześcijańskich. Ojciec Święty Franciszek również w tym czasie i w kilka lat temu, w 2014 roku na początku, kiedy był w Parlamencie Europejskim, ale później też wielokrotnie powtarzał te korzenie chrześcijańskie, zwracał na nie uwagę. Pytanie, do którego wrócimy, bo jest telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie, ojciec Tadeusz Wójcyk. Pozdrawiam pana profesora bardzo serdecznie i ojca. I pierwsze, panie profesorze, serdeczne dzięki za poruszanie naszych umysłów. Właśnie chcemy po prostu poznawać prawdę. I taka jest rola Radia Maryja, Telewizji Trwam. Poznawać prawdę, prawda nas wyzwoli, już powiedział Pan Jezus. Nie wiem, czy dobrze słychać, bo słyszę jakieś pogłosy.
Słyszymy, ojcze dyrektorze.
Czy słychać dobrze? Tak, otóż za to wielkie dzięki i dziękuję Panu Bogu, że mamy takie forum, że możemy rozmawiać, komunikować się, poznawać prawdę. Przepraszam, gdzieś jest jakiś, ktoś ma jakieś głośniki za mocno włączone, bo ja tu słyszę, odbija mi bardzo. Nie wiem, mikrofon równocześnie włączony. Tak, to przeszkadza bardzo. Tak, to jest i pierwsze. Jeszcze raz mówię, dziękujemy za to poszukiwanie prawdy, mówienie. Jeżeli nie mamy racji, prosimy, żeby inni nam to po prostu uzasadnili, żeby pokazali prawdę. To jest pierwsze. Dalej, no, jak tak się patrzy na to wszystko, to ja pamiętam, wchodziliśmy do innej Europy, do inaczej zarządzanej Europy. Mówiło się właściwie, że to będzie jedna wielka rodzina. Tak nam przedstawiali. Pamiętam te dyskusje również w Radiu Maryja, pytania. Bardzo logiczne pytania były, jak wtedy nas ci euroentuzjaści, czy powiedziałbym ci ciągnący, czy zapędzający do takiego tworu, jak nas atakowali, jak nas od czci odżegnywali. A teraz widzimy, co jest. Są bardzo niepokojące sprawy. Właśnie ten pierwszy Spinelli chociażby. Nie wiem, czy wszyscy Polacy wiedzą, kto to był Spinelli, że ta Europa właśnie przyjęła właśnie taki model. To jest jedno. Drugie, pamiętam, jak mówiliśmy w Radiu Maryja, najpierw o Europie pytania stawialiśmy, znaki zapytania nad nami, i to Ciemnogród mówi, a mówili ludzie bardzo światli, bardzo kompetentni. Stawiali pytania, a te pytania nam nie odpowiedziano nigdy, tylko była propaganda. Tak, propaganda, hura, wszyscy do Unii Europejskiej. Wykorzystywali wszystko, nawet ludzi Kościoła wykorzystywali, żeby to referendum wyszło tak, jak chcieli. Druga rzecz, pamiętam, jak mówiliśmy w Radiu Maryja o gender. Mówimy o gender już gdzieś, teraz liczę, chyba przynajmniej ponad 20 lat już. W 2000 roku siostry Loretanki wydały taką książkę, Margaret Peters, Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. Pamiętam, wiele tych książek rozdałem różnym ludziom na różnych stanowiskach, również posłom. Niektórzy przeczytali i wtedy mówili, że to jest coś nieprawdopodobnego. Teraz widzimy, że to jest. Jeszcze wielu ludzi nie wie, co to jest gender, nawet z inteligencji w Polsce. Widzimy, jak to się wszystko odbywa teraz. Patrzę na przykład, no to jest od strony ducha. Patrzę, jak są kształtowane szkoły, czy były. Teraz troszeczkę w Polsce może będzie lepiej, ale myślę, że bardzo mało czasu ma minister edukacji i nauki. Pan minister Przemysław Czarnek ma bardzo mało czasu. On został ministrem przecież kilkanaście miesięcy temu. Tyle czasu bym zmarnowany dla kształtowania ducha, przyszłości, dla kształtowania narodu. Właśnie dzieci i młodzież to jest przyszłość narodu. Widzimy, jak to ta lewica weszła również w młodzież. Weszła w młodzież. Ci ludzie będą kształtowali Polskę, ci młodzi ludzie, czy już kształtują, prawda? To w jakiś sposób zmarnowany czas. A nawet wtedy, jeżeli się traci suwerenność, to jest jeszcze duch. Jeżeli jest duch mocny, można wiele odzyskać. Można bardzo wiele stracić z materialnych spraw. To tak niedoskonałe porównanie, ale można niejednokrotnie stracić wszystko, ale jeżeli się ma właściwego ducha, właściwą osobowość, to można się dorobić. Tak jest w życiu jednostek. Myślę, że i w jakiejś mierze, może trudniej, na pewno trudniej, ale i w życiu narodu. I tu jest problem. A jeszcze ta deprawacja, niszczenie ducha właśnie przez te ideologie, to jest ideologia lewacka. Marksizm teraz tak chce wejść. tworzy nowy proletariat. Tak jak tu zresztą powiedziała kiedyś jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej w Lublinie, zapytana przez kogoś z KUL-u, mówi, proszę pana, dlaczego jesteście za homoseksualizmem? Bo to będzie nasz nowy proletariat, odpowiedziała. A ich dzieci będą następnym naszym nowym proletariatem. Tak, także widzimy, że to jest no, niszczenie ducha. Atak na Kościół ma za zadanie po prostu oderwać nas od Pana Boga. Bo Kościół nam przynosi Chrystusa, Boga nam przynosi. Pana Boga Jezusa Chrystusa. Także to, na czym żeśmy się wychowywali, dzięki czemu Polska raz po raz była bardzo silna. To jest to. Jak ja patrzę jeszcze, panie profesorze, na to, no chociażby na podejście do kopalni. My mamy węgla, to mówił często pan profesor świętej pamięci Szyszko. Miał to bardzo jasno rozpracowane, łącznie z tą sprawą CO2. Pokazywał, jak to CO2 można wytwarzać, ono jest pochłaniane przez lasy i mówił, jak to jest. No i teraz te manipulacje z CO2, likwidacja kopalni w Polsce. Na 600 lat my mamy węgiel, Europa tego nie ma. My to mamy, to jest nasze bogactwo i to jest nasze zapewnienie naszej suwerenności energetycznej. Przykład Turów, kopalnia Turów i proszę bardzo, jakie naciski. Tych, którzy sami mają kopalnię. Niedawno gdzieś czytałem, Niemcy otwierają tą elektrownię, czy elektrownię tak na węgiel, prawda? Otwierają na węgiel i cisza, nikt nic nie mówi. To jakieś takie, no w każdym razie też jakieś taka, powiedziałbym, ostrzeżenie dla nas z tym, ten Baltic Pipe. Ostrzeżenie. Dzisiaj takie, nie bądźmy tacy pewni, że będziemy mieć tą ropę. Tak. A więc zależność energetyczna. To zniewolenie nas. A podejście do rolnictwa. Podejście do hodowców. Niszczenie wsi. To jest niesprzyjany rozwojowi wsi, własnemu, powiedziałbym, źródłu żywności. Przywozi się z zachodu żywność, masami przywozi się. Ktoś z mojej rodziny jest kierowcą i przywozi z zachodu, pracuje w firmie, no i musi robić to, co mu każą. Przywozi żywność stamtąd. My mamy żywność dobre, my mamy ziemię dobre. Pamiętam, byłem dzieckiem, słyszałem księdza prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze. Mówił, dzieci Boże, Polska może wyżywić Europę. Mówił o poszanowaniu rolników, ziemi polskiej i tak dalej. My zapominamy o tym, jakoś tak, jakbyśmy rozum tracili. Przepraszam, że tak może mówię, ale a jeszcze, panie profesorze, a jeszcze sprawę bezpieczeństwa, żebyśmy byli. Widzimy teraz ten układ Niemcy-Rosja, bardzo mocny. No i teraz to, co w Ameryce się dzieje i powiedziałbym Ameryka-Polska. Po Trumpie co się dzieje? Powiedziałbym to, co mi ktoś jeden powiedział z ludzi, z takich światłych. Ojcze, został nam Pan Bóg. Musimy się bardzo modlić, Jego prosić. I tak widzę, za Polskę trzeba się modlić, za Kościół. Bo to jest nasza siła. I o ducha mocnego, bo czasy dla nas są pod znakiem zapytania ogromnym. Ogromnym znakiem zapytania. W historii niejednokrotnie to jest jakoś łączyli się Niemcy z Rosją i odwrotnie. I jak wychodzili my na tym. Także nie to, że my będziemy mówić wiele i tak dalej, jak to słyszę od polityków, jakaś tak propaganda sukcesów, opowiadają i opowiadają, a powiedzmy sobie prawdę i trzeba się szykować zawsze na trudniejsze niż jest, to wtedy nic nas nie rozczaruje. Tak. i będzie jakieś takie bezpieczeństwo i kulturowe, i wszelkie bezpieczeństwo gospodarcze, wolnościowe będzie, ale my sami musimy być silni. I jeszcze raz wrócę, bo silni duchem rozkłada się Polskę, rozkłada się, niszczy się polską rodzinę, niszczy się. Dobrze, że jest 500+, czy tam 300+, czy jakieś, ale to lepiej, żeby sobie ludzie sami wypracowali. Dać takie szanse. I to nie wystarczy. Dobrze, że państwo się pochyla nad człowiekiem, ale trzeba dalej chyba jeszcze widzieć i to, co mówię, ducha mocnego. Jak będzie duch mocny, to będzie suchy chleb, ale własny. I dorobimy się, że będzie później z masłem, a nawet jeszcze z czymś więcej. Dorobimy się, ale musi być duch mocny, nie niszczyć ducha. I widzieć całą rzeczywistość. Nie propaganda, co och, jak, och, ach i nie wiadomo co, a później będzie rozczarowanie. A politycy przeważnie odchodzą, nieraz z wielkimi nadużyciami i nikt ich nie osądza. A oni mają ciepłe gniazdeczko. Także myślę, że trzeba cały naród wychowywać również do odpowiedzialności, świadomości i wracam jeszcze raz, duch narodu. Niczym Sybir, niczym Knuty i zapomniałem ten werset i tak, lecz w narodzie duch zatruty, to dopiero ból w bólu, prawda? Jest coś takiego. Tak, to Mickiewicza chyba jest. Tak, właśnie ducha. Dziękuję serdecznie i bądźmy realistami. Nikt nic nie daje za darmo. Panie profesorze, nawet te 700 miliardów, że my dostaniemy. Trzeba się pytać, za co? Za co? Tak. Niech dom nasz będzie biedny, ale czysty. Nasz dom z cmentarza podźwignięty. Już Tubin mówił. Prawda? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo ojcu dyrektorowi. Panie profesorze.
Tak, dziękuję ojcu za ten dyrektorowi, za ten głos i dziękuję za zapraszanie mnie do telewizji Trwam, zresztą nie po raz pierwszy. I właśnie kiedy ojciec prowadzący dzisiaj poruszył ten wymiar ducha, to właściwie miałem odnieść się do tego i powiedziałbym, że w dużej części, czy w większości wypowiedź ojca Rydzyka tutaj chyba dokładnie pokrywała się z tym, jak ja bym się do tego odniósł, bo w tym, co się dzieje, w tym obrazie, czy też zagrożeniach, myślę, że będzie jeszcze gorzej. I nie należy tu chyba, słusznie ojciec Rydzyk mówił, że żeby nie poddać się tej ułudzie, ja mówię w ogólności, tej ułudzie poczucia jakiegoś bezpieczeństwa, dobrobytu, świetności Unii Europejskiej, bo myślę, że zbyt wiele, wielu ludzi jest jakoś tak niewłaściwie zafascynowanych, nie zauważając problemów. Tu nie chodzi o to, żeby być negatywnym, agresywnym, bo Jan Paweł II wzywał nas, żebyśmy byli w tym, ale nie po to, żeby jeszcze więcej posiadać, tylko po to, żeby właśnie niejako Europa wróciła na ojczyzny łono, żeby właśnie Jan Paweł II, jak ja rozumiem, widział właśnie w Polsce ten potencjał jakiejś pomocy w formowaniu się Europy, w powrocie do właśnie tego ducha chrześcijańskiego. Schumann właśnie mówił, że Europa, jeśli nie będzie Europą ducha, to ulegnie destrukcji. I tutaj chciałem w tym kontekście, co ojciec Rydzyk powiedział, proszę Państwa, 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii, to nasze, powiedziałbym, czy elity, czy osoby, które rządziły i później też, i wcześniej, nie odrobiły zadania domowego. Bo w 1992 powstał traktat w Maastricht, który, można by powiedzieć, już kodował sprawy superpaństwa. w 1997 traktat w Amsterdamie, w którym pojawiają się już bardzo mocno zarysowane te ideologie gender, również ze wskazaniem na penalizację tych, którzy nie będą się chcieli do tego dostosować. I tutaj ojciec Rydzyk słusznie akcentował, że różne mądre osoby, które występowały wtedy w telewizji Trwam, już to widziały, ale to było chyba tak, że te rządzący, czy którzy decydowali u nas, no tego niestety albo nie chcieli przyjąć, albo po prostu nie zauważali. I tutaj jest sprawa cały czas aktualna. Trzeba się wczytać w te traktaty. Nie tylko na zasadzie tych kwestii funkcjonowania instytucji czy ekonomicznych. Trzeba się wczytać w te traktaty, które pokazują nam właśnie, do czego to zmierza. I tutaj druga sprawa. Robert Schuman po wojnie budował taką grupę osób, skupiał wokół siebie młodzieży takich 25 do 35 lat, których formował. I tu, proszę Państwa, jakby w tym kontekście ducha, ja też, drogi ojcze, mówię tu do ojca Rydzyka i ojca prowadzącego, właściwie jak patrzę na to wszystko, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że jeśli będziemy zapominali o modlitwie, o odwołaniu się do Boga, a co w tym bardzo jest ważne, to jest formacja polityków i działaczy społecznych, ale nie tylko, różnych grup społecznych. Formacja w szkole Schumana. Schuman, dzisiaj jest proces beatyfikacyjny. Niedługo być może będzie już ta część, gdzie będzie ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. I tutaj, proszę Państwa, trzeba tak powiedzieć, jeśli nasi politycy w różnych innych krajach też, i tu, ale myślę, że to powinno wyjść od naszych, powinna powstać szkoła służby społecznej i politycznej, gdzie główną sprawą będzie formacja taka w duchowości Schumana. A duchowość Schumana to nie jest jakieś tam schowanie się do, że tak powiem, klasztoru, zamknięcie się. To jest po prostu praktyk, który najpierw słuchał Boga, a później realizował Jego wolę. I tutaj ja przepraszam, że tak może niektórzy odbiorą, że ja to tak śmiało w tej chwili serwuję, ale właśnie to jest właśnie w pewnym sensie to, co powinniśmy robić.
Też ten powrót do korzeni, panie profesorze. Wszyscy chyba tego chcą. Jedni mówią właśnie od tej strony duchowej o powrocie do korzeni, inni od innej strony, ale gdzieś tam te słowa się pojawiają. Mam jeszcze telefon jeden.
To znaczy, przepraszam bardzo, chciałbym jeszcze dopowiedzieć, przepraszam, bo wtedy możemy tylko to powiedzieć. Panie profesorze, jeżeli my mówimy prawdę, tak, to ci, którzy przeciwnicy, oni nie chcą, żeby ta prawda docierała do ludzi. Proszę zobaczyć, oni opanowali uniwersytety, uczelnie, media właśnie. I to, co robią teraz z Radiem Maryja. Radio Maryja powstawało wbrew tym, powiedziałbym, laicko-lewicowym trendom czy organizacjom, tak powiedzmy. No i teraz, wie pan, to, co robią z nami, to jest dla mnie bardzo jasny znak. Chodzi mi o co? Na przykład w Polsce o ten watchdog, prawda? Procesy organizacji, która jest finansowana spoza Polski. Organizacje antyewangelizacyjne. I pytam się, czy to jest zgodne z konstytucją, żeby domagali się od nas czegoś, czego mają prawo domagać się podmioty polskie, bo my jesteśmy w Polsce. A co, do czego zmierza, to oni mówią, że nawet do 10 lat więzienia, jeżeli mogą nam zasądzić. Czyli ojcu Janowi, pani Lili Kochanowi, czy mnie. Jeżeli trzeba będzie, to trudno. Trudno, ale ja się pytam, o co tu chodzi? Tu chodzi o zamknięcie ust. O zamknięcie ust i to jest jeszcze niebezpieczne. To, co pan dzisiaj mówi, to jeszcze pan może mówić. Ale jeżeli tak będzie szło, to czy za rok, dwa, czy pięć, czy będzie pan mógł to mówić? Czy nie tylko ostracyzm będzie, ale może jeszcze inne sprawy, tak? Także to jest to wszystko myślę, że też jesteśmy, społeczeństwa są poddawane jakimś ćwiczeniom. Ile można jeszcze, jak można jeszcze zmanipulować ludźmi i tak prosterować, jak chcą wielcy tego świata, tak bym powiedział. To, co do mediów, to, że tak, że chcą zamknąć usta, to jest dla mnie pierwszym takim większym zwiastunem, to było to, co w Kanadzie. Z godziny na godzinę zdjęli nas ze stacji. Dlaczego? Na życzenie fundacji, nie fundacji, tylko loży Bnajbird i jeszcze jednego podmiotu, nie będę teraz tego mówił. Mamy to na piśmie. No, zamieściliśmy na naszej stronie po angielsku. To są znaki. To są znaki, co zrobić. Właśnie ja bym tu powiedział, my wszyscy musimy być mądrzy i nie stać z boku. Tylko wspierać sprawy. Ja jeszcze raz zwracam się do wszystkich. Kochani, piszcie do prezydenta w związku z tym watchdogiem. Z tym usiłowaniem zamknięcia nam ust. Czyli no zlikwidowania nas. Telewizji Trwam. Bo to jest Fundacja Lux Veritatis, to jest Telewizja Trwam. A to później i Radio Maryja. Piszcie do prezydenta. Myśmy tego prezydenta wybrali. Ten prezydent ma prawo zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy to jest zgodne z konstytucją. Co powiem jeszcze? Przedziwna sprawa, że w tej dziedzinie, która dotyczy wolnego głosu, nie odzywają się posłowie prawicy. Cisza jest. Czy to jakaś zmowa? Cisza jest. Paru senatorów się odezwało, ale niewielu. Co tu jest grane? Ja tylko tak patrzę. To tylko, no myślę, że dużo powiedziałem, a reszta niech sobie każdy dośpiewa. Dziękuję, z Bogiem.
Tak, ojcze Tadeuszu, niezależnie od tego, co ojciec mówił, ja mam podobny opis sytuacji. Instytut Myśli Szumana wyśle list do pana prezydenta w tej sprawie. Dziękuję za podzielenie się. Oczywiście jesteśmy świadomi tego problemu, ale właśnie napiszemy. Również tu, drogi ojcze, do ojca Cisonia, właśnie ja, mając na myśli formację, tu nie chodzi w ogólności, chodzi o to, żeby nasi politycy prawicowi, Zjednoczonej Prawicy, po prostu w małych grupach spotykali się i formowali systematycznie, wchodząc w duchowość Szumana. To jest właśnie taka tworzenie takich oddziałów duchowości, i bo to, co nas czeka, będzie wymagało siły duchowej. Ci, którzy nie będą mocni, będą zatomizowani, rozproszeni, a niestety jest taka sytuacja, że wygrywają przeciwnicy niejako, dlatego że jesteśmy rozproszeni. Mamy bardzo niski potencjał solidarności, takiego integrowania się. A integrowanie się nie jest możliwe, kiedy nie ma tej siły duchowej. Schumann, Adenauer i de Gasperi przed ważnymi decyzjami spotkali się na modlitwie w Mariala w klasztorze benedyktyńskim. Przez całą noc się modlili. Spróbujmy zachęcić i też organizować tak życie, że tak powiem, naszych polityków, żeby spotykali się w kręgach, w kółeczku, patrzyli sobie w oczy i się modlili razem z podniesionymi rękoma. Bo właśnie tak robili ci nasi liderzy Schumann, Adenauer, de Gasperi. I właśnie to jest dzisiaj potrzebne właśnie między innymi w tym procesie działania, o którym mówimy. Bo mówienie o duchowości, mówienie o takich rzeczach nie wejdzie w życie bez właśnie formacji, bez takiego właśnie ćwiczenia tej sprawy, poczucia, że jesteśmy batalionem, armią, i tego dzisiaj właśnie nie ma, tej armii duchowej, która jest skutecznie rozbijana i ona będzie coraz słabsza, jeśli tej metody Schumana budowania formacji, bycia w grupach takich Schumana, mówię tu o formacji polityków i działaczy społecznych, i to jest właśnie dzisiaj z mojej strony taka zachęta, bo tylko, czy prośba, bo tylko tak mogę z mojej pozycji do tego zaapelować i mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostanie pozytywnie odebrane. Mm-hmm.
A zatem od tego zaczynajmy. Ten powrót do korzenia tego duchowego odrodzenia, które się zaczyna na modlitwie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę część rozmów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Państwa zapraszam raz jeszcze na 21.30 na dalszą część rozmów na temat Unia Europejska między wspólnotą a despotą. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Na wieki wieków.